Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Kiedy ludzkie działanie jest dobre? Ten temat podejmiemy w kolejnym z wielkopostnych rozważań o sumieniu. Czym różni się Federacja Skautingu Europejskiego od innych związków harcerskich? O tym porozmawiamy z gościem w studiu. W niedzielnym magazynie wita Państwa ksiądz Józef Polak. Rozpoczynamy od aktualności watykańskich. Benedykt XVI odwiedził dziś zakład karny dla nieletnich w Rzymie, a podczas modlitwy Anioł Pański w południe zachęcił do lektury najnowszej adhortacji.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków obecnych w Rzymie, w waszym kraju i w świecie. Zachęcam was, drodzy, do lektury adhortacji posynodalnej Sacramentum Caritatis, Sacrament Miłości. Niech ona ożywi was wiarę i miłość do Eucharystii, przyjmując Chrystusa w Komunii Świętej i adorując Go w waszych kościołach, otrzymacie duchową moc, by pokonać trudności życia i dochować wierności przykazaniom. Niech on was umacnia i prowadzi.
Benedykt XVI zachęcił Polaków do zgłębiania posynodalnej adhortacji o Eucharystii podczas spotkania na nią Pański. W rozważaniu przed południową modlitwą maryjną papież mówił o chrześcijańskiej radości oczekiwania na Wielkanoc. Dzisiejsza liturgia wzywa nas, byśmy się weselili, bowiem zbliża się Pascha, dzień zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i nad śmiercią, powiedział Benedykt XVI. Wskazał przy tym na znaczenie Eucharystii jako źródła chrześcijańskiej radości.
Mówiąc o adhortacji Sacramentum Caritatis, podkreślił, że stanowi ona wyraz wiary Kościoła powszechnego w tajemnicę Eucharystii, a zarazem przedłużenie nauczania Soboru Watykańskiego II oraz Pawła VI i Jana Pawła II. Ojciec Święty wskazał też wyraźny związek adhortacji z encykliką Deus Caritas Est. Tytuł adhortacji odwołuje się bowiem do definicji Eucharystii świętego Tomasza z Akwinu, sakrament miłości.
Tak, w Eucharystii Chrystus zechciał nas obdarować swoją miłością, która popchnęła Go do ofiarowania na krzyżu swego życia za nas. Podczas ostatniej wieczerzy, umywając nogi swoim uczniom, Jezus pozostawił nam przykazanie miłości. Miłujcie się wzajemnie tak, jak ja was umiłowałem. A ponieważ jest to możliwe jedynie wtedy, gdy pozostaje się w jedności z Nim, jak latorośle w innym krzewie, On sam postanowił zostać pośród nas właśnie w Eucharystii, byśmy mogli w Nim trwać. Ponadto, gdy z wiarą spożywamy Jego ciało i pijemy Jego krew, Jego miłość przechodzi na nas i uzdalnia nas do oddania życia za braci, a nie zatrzymywania go jedynie dla samych siebie. Z tego wypływa radość chrześcijańska, radość miłości. La gioia dell'amore
dell'essere amati. Benedykt XVI modlił się również za wstawiennictwem swego patrona, świętego Józefa, by przeżywając z wiarą tajemnicę Eucharystii, lud Boży został przeniknięty miłością Chrystusa i rozsiewał jej owoce radości i pokoju na całą ludzkość.
Nawet mając wszystko, cokolwiek zapragnie, człowiek może być nieszczęśliwy. Może być natomiast pozbawiony wszystkiego, także zdrowia i wolności, ale zachować pogodę ducha i żyć w pokoju. O podstawie chrześcijańskiej radości Benedykt XVI mówił do nieletnich pensjonariuszy zakładu karnego Casal del Marmo w Rzymie. Była to jego pierwsza wizyta w więzieniu. Papież sprawował mszę w kaplicy zakładu karnego, po której spotkał się z jego pracownikami i przebywającą tam młodzieżą.
W więzieniu dla nieletnich Casal del Marmo przebywa 32 chłopców i 14 dziewcząt w wieku od 15 do 18 lat. Większość z nich pochodzi spoza Włoch, 26 osób z Rumunii, a 10 z byłej Jugosławii. Nieletni wykorzystywani są jako płatni zabójcy w porachunkach mafijnych, dilerzy narkotyków, zwłaszcza przed szkołami. Są też odpowiedzialni za drobne kradzieże. O pracy wśród nich mówi kapelan tamtejszego zakładu, ksiądz Gaetano Greco.
Więzienie dla nieletnich jest zasadniczo miejscem oczekiwania. Młodzi ludzie trafili tutaj, ponieważ dopuścili się poważnych przestępstw albo już są recydywistami. W obrębie więzienia uczyniono wiele, aby pobyt tutaj nie był dla nich zbyt ciężki. Służy temu szereg inicjatyw. Przede wszystkim każdy traktowany jest indywidualnie. Zwracamy uwagę na najistotniejsze potrzeby, uwzględniając szczególnie osobowość młodego człowieka. Staramy się jak najsensowniej wypełnić skazanym dzień. Nakłaniamy ich do uczestnictwa w programie Instytutu, do edukacji, w tym odrobienia zaległości szkolnych, a w niektórych przypadkach nauki czytania i pisania. Staramy się też przysposobić do zawodu, począwszy od warsztatu stolarskiego przez malarstwo, muzykę, teatr. Jest to cały szereg inicjatyw, które mogą dać młodym pozytywne bodźce.
Benedykt XVI nawiązał w homilii do ewangelicznej przypowieści o synu marnotrawnym, którą można także nazwać przypowieścią o miłosiernym ojcu. Także Bóg obdarzył człowieka wolnością i jak ojciec z Ewangelii oczekuje jego powrotu, jeśli z wolności robi zły użytek.
Błędy, które popełniamy, nawet wielkie, nie umniejszają Jego wiernej miłości. W sakramencie pokuty zawsze można rozpocząć życie na nowo. On nas przyjmuje, przywracając nam godność swych dzieci. Odkrywajmy więc ponownie ten sakrament pojednania, który jest źródłem radości dla serca odrodzonego do prawdziwego życia. Naszym gościem w studiu jest Małgorzata Sobich, redaktor kwartalnika Gniazdo. Jest to kwartalnik wydawany przez Federację Skautingu Europejskiego. Witam Panią serdecznie.
Witam.
Proszę Pani, w Polsce mamy Związek Harcerstwa Polskiego, mamy Harcerstwo Rzeczpospolitej. Czym jest Federacja Skautingu Europejskiego, również w naszym kraju działająca?
W latach 80. powstało Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego Zawisza w Lublinie. W latach 90. w wyniku poszukiwań dotarliśmy do Federacji Skautingu Europejskiego. Parę lat przyglądaliśmy się, jak działa, i w 94 roku zostaliśmy członkiem Federacji Skautingu Europejskiego. Znaleźliśmy cząstkę brakującej metody. W federacji wymaga się od nas, czyli od przewodniczek i wędrowników powyżej 16-17 roku życia, stałej formacji duchowej oraz stałego rozwoju intelektualnego. Nam jako szefom nie wolno spocząć na laurach, musimy ciągle pracować nad sobą, pracować ze swoim kierownikiem duchowym, pracować ze swoimi opiekunami w harcerstwie.
Szczytne to i ambitne. Proszę Pani, jak to się realizuje na co dzień?
Zachęca się nas do codziennej godziny światła, czyli do codziennego spotkania z Panem Bogiem w Słowie Bożym. Czy to w Ewangelii, czy w jakiejś innej lekturze duchowej. Nikt nas nie zmusza, ale starsi szefowie pokazują nam swoim przykładem wielki dar, jakim jest Eucharystia. Zachęca się nas do codziennej Eucharystii, do dbania o dobry kontakt z Panem Bogiem, o to, żeby nasze życie było mocno z Nim związane.
Organizacja jest harcerska, ale z tego, co Pani mówi, to wygląda tak, jakby to był również ruch kościelny niemal. Czy w pewnym sensie jest to nawiązanie do korzeni federacji w Polsce?
Jest, ale tak naprawdę silną wiarę i taką żywą widać u Francuzów. Dla mnie był to szok, kiedy rok temu pojechałam do Wezle. Mogłam uczestniczyć w pielgrzymce wędrowników francuskich, czyli chłopców powyżej 17 roku życia. W Wezle zgromadziło się 2000 wędrowników. Niesamowity wymiar ewangelizacyjny. Widzieliśmy chrzty, widzieliśmy bierzmowania tych skautów, widzieliśmy kolejki do konfesjonałów. We Francji niesamowita ilość tych mężczyzn przystępowała do spowiedzi. To był mocny argument ku temu, że federacja jest bardzo potrzebna. Myślę, że jesteśmy ruchem kościelnym. Stolica Apostolska zaakceptowała i uznała Federację Skautingu Europejskiego za Stowarzyszenie Wiernych Świeckich Kościoła Katolickiego. Jest to niesamowite uznanie naszej drogi do Pana Boga.
Waszą obecność w Polsce można było zobaczyć właściwie chyba po raz pierwszy w 2003 roku, kiedy to zorganizowaliście Eurojam.
Eurojam był spotkaniem harcerek i harcerzy z Federacji Skautingu Europejskiego. Wtedy do miejscowości Żelazko na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej przybyło 10 tysięcy osób z 20 krajów Europy, z Kanady i z Azji. To było niesamowite poczucie jedności i braterstwa. Okazało się, że mimo że bardzo często nie jesteśmy w stanie się porozumieć, bo nie znamy jednego wspólnego języka, to coś nas łączy. Widać było jeden system wartości.
Na tym nie poprzestajecie. Są kolejne plany. Jakie?
Eurojam był adresowany do harcerzy, czyli do młodzieży do 16-17 roku życia. Pod koniec Eurojamu ustalono, że za 4 lata spotkamy się ponownie w Częstochowie, żeby podziękować Matce Bożej za to spotkanie. W tym roku, w sierpniu, przybędziemy znowu na Jasną Górę. Będziemy pielgrzymować od Sanktuarium Maryjnego w Lewoczy na Słowacji do Maryi na Jasnej Górze. To wydarzenie nazywamy Euromutem, wędrówką. Zaczniemy na Słowacji i Słowacja została wybrana nieprzypadkowo. Chcielibyśmy podczas Euromutu skupić się na dwóch płucach Europy, na obrządku wschodnim i zachodnim.
Mówimy, chcielibyśmy tylko i wyłącznie Federacja Polska, czy też inni skauci również.
Za organizację Euromutu odpowiadają skauci z Włoch, od strony pedagogicznej. Za organizację logistyczną odpowiadają Polacy i Francuzi. Także organizacja Euromutu nie spoczywa na barkach jednego stowarzyszenia krajowego, ale cała federacja włącza się w to wielkie wydarzenie. Będzie nas 5000 osób. Chcemy zorganizować redakcję radiową, uruchomić radio internetowe w 6 językach oraz dostarczać newsy i krótkie audycje do rozgłośni radiowych. Mamy już spore doświadczenie, bowiem na Eurojamie wydawaliśmy dziennik w 8000 egzemplarzy.
Dla chcącego nic trudnego. Przypomnijmy jeszcze na koniec, dla ludzi, którzy byliby zainteresowani przypatrzeniem się, może dołączeniem do Federacji Skautingu Europejskiego w Polsce, gdzie się można z wami skontaktować?
Najłatwiej skontaktować się poprzez naszą stronę internetową www.fse.pl.
fse.pl. Tam znajdą państwo wszystkie informacje. Dziękuję serdecznie za wizytę w studiu. Przypomnijmy, naszym gościem była Małgorzata Sobich, redaktor kwartalnika Gniazdo, kwartalnika wydawanego przez Federację Skautingu Europejskiego. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
Naszym niedzielnym programom towarzyszą rozważania księdza Tomasza Jachlewicza o sumieniu. Pora na kolejne z nich. Dziś o sumieniu dobroczynnym.
Sumienie zajmuje się nie tylko złem. Można powiedzieć, że nie tylko gryzie. Sumienie zaprasza do czynienia dobra, wskazuje drogę do dobra. Powiemy dzisiaj parę słów o tej funkcji sumienia, jaką jest wskazywanie i zapraszanie do czynienia dobra. Powiedzenie, że dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane, zawiera słuszną intuicję. Nie wystarczą dobre chęci, aby nasze działania były naprawdę dobre. Co wobec tego rozstrzyga o tym, że ludzki czyn jest moralnie dobry? Intuicyjnie czujemy, czym jest dobro. To coś jak plus, który stawiamy przy różnych sprawach. Mówimy: dobra pralka, dobry dzień, dobry film, dobry człowiek i tak dalej. Na czym polega dobry ludzki czyn? Kiedy możemy z czystym sumieniem postawić przy nim znak plus? Ocena moralna ludzkich czynów zależy od trzech elementów: przedmiotu działania, zamierzonego celu, czyli intencji, oraz okoliczności. Spróbujmy wyjaśnić rzecz po kolei. Przedmiot działania, zwany także przedmiotem moralnym lub celem wewnętrznym, to sedno danego czynu, czyli odpowiedź na pytanie, czym on właściwie jest. Zrozumiemy to najlepiej na przykładach. Miłosierdzie jest z natury przychodzeniem z pomocą komuś w trudnej sytuacji. Kłamstwo jest z natury wprowadzaniem kogoś w błąd. Morderstwo jest z natury pozbawianiem kogoś życia. To obiektywna strona ludzkiego działania, która ma decydujący wpływ na ocenę, czy dany czyn jest dobry, zły lub obojętny moralnie. Drugi element to intencje, czyli wewnętrzne przekonanie człowieka co do tego, co właściwie zamierza osiągnąć, jaki ma cel, robiąc to czy tamto. Człowiek może podejmować to samo działanie z różnych intencji, na przykład: można wyświadczyć komuś przysługę, aby zyskać jego przychylność, lub z bezinteresownej życzliwości. Intencja może wpłynąć na ocenę moralną czynu. Dzięki intencji jakaś obiektywnie dobra czynność może stać się bardziej lub mniej dobra, ale także zła. Na przykład, kiedy odwiedzam w szpitalu mojego chorego szefa, ale moją intencją jest załatwienie sobie awansu, to wtedy czyn z natury szlachetny staje się obłudnym lizusostwem, czyli czymś złym. Dobra intencja nigdy nie sprawi, że zachowanie samo w sobie złe stanie się dobre. To ważna zasada. I trzeci element czynu to okoliczności. To drugorzędne elementy czynu moralnego. Wyrażają je takie pytania: kto, co, gdzie, jakimi środkami, dlaczego, w jaki sposób, kiedy. Okoliczności przyczyniają się do zwiększenia lub zmniejszenia dobra lub zła moralnego ludzkich czynów. Mogą one również zmniejszyć lub zwiększyć odpowiedzialność sprawcy. Okoliczności nie mogą jednak same z siebie zmienić jakości moralnej samych czynów. Nie mogą uczynić ani dobrym, ani słusznym tego działania, które jest samo w sobie złe. Aby ludzki czyn był moralnie dobry, trzeba postawić znak plus przy każdym z powyższych punktów. Czyli konieczne jest jednocześnie dobry przedmiot działania, dobry jego cel i okoliczności świadczące o dobru. Etyka chrześcijańska podkreśla, że droga do dobra nigdy nie wiedzie przez zło. Cel nigdy nie uświęca środków. Ta reguła z pozoru wydaje się może sztywna, nieżyciowa, jednak przyjęcie zasady przeciwnej, czyli że cel uświęca środki, pociąga za sobą zgubne konsekwencje. Ksiądz Tischner pisał: przyjmujemy wtedy, że nasz umysł posiada władzę tworzenia dobra i zła. To, co dotąd było złe, staje się dobre i wszystko w praktyce jest dozwolone. Himmler rozkazuje budować obozy śmierci dla dobra Rzeszy Niemieckiej. Dobro narodu to niewątpliwie dobry cel, a zatem obozy śmierci byłyby również dobre. Pewien człowiek chciał poślubić kobietę, którą kochał. Poślubić kobietę, którą się kocha, jest niewątpliwie rzeczą dobrą, ale on w tym celu morduje jej aktualnego męża. Gdyby cel uświęcał środki, to taka czynność byłaby również dobra. Dla dobrego celu moglibyśmy być okradani, oszukiwani, mordowani i nikt nie mógłby mieć do nikogo pretensji. Zamiast społecznego ładu mielibyśmy dżunglę, zamiast etyki bezprawie. Jednym z cennych drogowskazów do dobra jest także tak zwana złota reguła. Podaje ją sam Jezus w kazaniu na górze. Brzmi ona: wszystko, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. W wersji popularnej ta zasada brzmi: nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Złota reguła jest zaprzeczeniem niedojrzałej moralności, moralności Kalego, która głosi, że dobrze jest, gdy Kali ukraść krowę, ale źle, gdy Kalemu ukraść krowę. Sens reguły tak streszcza etyk ksiądz Szostek. Jeśli naprawdę kochasz bliźniego, jeśli chcesz wiedzieć, co jest dlań naprawdę dobre, to wejrzyj w siebie, zastanów się, czego ty byś w tej sytuacji od innych oczekiwał. I to czyń. Głos sumienia zaprasza nas do czynienia dobra. Zaprasza, a nie zmusza. Niczego nie narzuca siłą. Przykazania nie są jakimś gorsetem, w który Bóg wpycha człowieka. Dobro jest owocem wolności. Jest czymś, co da się wybrać. Czyniąc dobro, choćby tak małe i zwyczajne, jak podanie spragnionemu kubka wody, przybliżamy się do tego, który jest samym dobrem, do Boga. Wytrwale, dzień po dniu, czyniąc to, co możliwe dziś. Człowiek może być bestią, ale może być także spełnieniem wizji Boga. Przez uczynki dobroci staje się zwierciadłem Bożej miłości. Dobro i zło to wybór między życiem lub śmiercią, pisał Abraham Joshua Heschel. Patrz, kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Wybierajcie więc życie.
Wysłuchaliśmy wielkopostnego rozważania księdza Tomasza Jaklewicza. Więcej na ten temat znajdą Państwo w najnowszym numerze Gościa Niedzielnego. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.